Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, zapraszam do magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Z przyczyn technicznych będę prowadził tą rozmowę z Krzysztofem Brzechczynem, którego serdecznie witam. Kłaniam się, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, a naszym pierwszym tematem jest propozycja niemiecka przekazania systemów obrony rakietowej Patriot dla Rzeczpospolitej Polskiej, dla ochrony wschodniej flanki NATO. Minister Błaszczak zaproponował, by te Patrioty przesunąć od razu do Ukrainy, tak by broniły terenu Ukrainy, na co strona niemiecka nie zgadza się, twardo uważając, że byłoby to próbą wciągnięcia Polski do wojny. Prezydent Andrzej Duda w wypowiedziach stwierdził, że rozumie po części argumenty strony niemieckiej i rzeczywiście można by wziąć te patrioty, choć miałyby one stacjonować jedynie w Polsce. Rozmawiamy o tej sprawie, bo ona wydaje się ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, Niemcy rzeczywiście po raz pierwszy zaoferowały broń, taką broń, która jest powiedzmy twardą bronią, mogącą rzeczywiście zmieniać sytuację na froncie. To już nie są takie symboliczne, to nie jest przekazanie symbolicznej broni, jak miało to miejsce dotychczas w sprawach chociażby tych słynnych hełmów. Z drugiej jednak strony ciągle chodzi o granice NATO. W sumie czy to dobrze, czy to źle? Panie profesorze, jak pan patrzy na tą kwestię?
No, tą kwestię należałoby rozpatrywać w szerszej perspektywie, bo to nie jest pierwsza propozycja przekazania broni przez Niemcy, bo przecież najpierw była kwestia dostaw Leopardów w zamian za czołgi wysłane na Ukrainie, no i jakoś
te Leopardy
nie dotarły do Niemiec, potem Niemcy obiecywały wysłanie...
Do Polski nie dotarły z Niemiec, tak, do Polski.
Tak. Wysłanie grupy batalionowej na Litwę, no i też te wojska jakoś nie dotarły. No i teraz Niemcy proponują oddanie Polsce, czy przekazanie Polsce dwóch baterii Patriotów, ale to trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że one nie byłyby wpięte w polski system dowodzenia, ale byłyby zarządzane przez stronę niemiecką. No i tutaj można się zastanawiać, tak?
No ale właśnie, może zatrzymajmy się na tym momencie, bo ja do końca nie rozumiem, co to znaczy, że byłyby zarządzane przez stronę niemiecką, ponieważ zarządzanie jakąkolwiek bronią oznacza dowództwo, oznacza wojskowych przełożonych, oznacza planowanie strategiczne. Czy to by oznaczało po prostu niemiecką armię u naszych granic? Czy to tak należałoby rozumieć?
Nie, to znaczy to należy rozumieć, że decyzję o tym, czy użyć tego zestawu, tak, należałaby do Niemiec, a nie do polskiego systemu dowodzenia. Czyli zbliża się jakaś rakieta z terenu Ukrainy czy Rosji. Tak, i tutaj polska strona, czy Polacy, czy polskie dowództwo nie decyduje, nie podejmuje decyzji o autonomicznej decyzji o użyciu Patriotów, ale ta decyzja jest podejmowana przez sztab niemiecki, tak?
No czyli panie profesorze, było nie było, musiałoby być jakieś dowództwo niemieckie, jakieś wojsko niemieckie tutaj, które by podejmowało autonomicznie decyzję, czy odpowiadać na ten potencjalny atak rakietowy, czy też nie.
No tak, no są telefony, tak, to można też te rozkazy mogą być przekazywane telefonicznie, to nie jest, to już jest kwestia techniczna, tak, ale tutaj tą propozycję można rozpatrywać, tak mi się wydaje, w kategoriach poprawy wizerunku Niemiec, no bo po pierwsze, gdyby to była taka propozycja realna, tak, no to by się tego by się nie proponowało za pośrednictwem prasy i za pośrednictwem jakichś, powiedzmy, oficjalnych oświadczeń, tylko o takich rzeczach się mówi w w ciszy gabinetów i zakulisowo, tak? I potem, jeżeli Polska by się na te warunki zgodziła, no to można to ogłosić publicznie. No, tak się te sprawy niestety załatwia. Nie wszystko musi...
No i teraz zastanówmy się, dlaczego Niemcy chcą to załatwić w inny sposób. Ja bym stawiał taką hipotezę w kontekście trochę badań, które ostatnio były przeprowadzone w Niemczech. Badań było takie pytanie postawione, czy Niemcy chcieliby powrotu Angeli Merkel na kanclerza? Nie chcieliby, a więc jest jakieś oczekiwanie zmiany polityki wobec Rosji ze strony, powiedzmy, elektoratów. I teraz, biorąc pod uwagę, że jest jednak pewna sprzeczność, czy przynajmniej załóżmy, że ona jest, między tym, co chcieliby ludzie, a tym, co robią politycy, czy nie jest tak, że rząd Niemiec próbuje robić takie ruchy marketingowe, PR-owe, pozorowane, czy też najzwyczajniej w świecie ta polityka im nie wychodzi? Jak to interpretować?
No, tak się wydaje, że jest to pewne zagranie takie PR-owe. No, Polska, minister Błaszczak chyba do takiego wniosku doszedł, tak? No i w związku z tym nie warto jakby rokować z Niemcami na temat właśnie przekazania tej baterii obrony przeciwrakietowej, lecz on niejako podbił stawkę, tak? I zaproponował przekazanie tej baterii Ukrainie, tak? I teraz no, tu się okazuje, że Niemcy no, już się powiedzmy z tej propozycji wycofały, tak?
I to być może. Ale spróbujmy zrobić taką symulację. Czy gdyby było tak, że te baterie byłyby przekazane na Ukrainie i formalnie niemiecka bateria brałaby udział w ukraińskich działaniach wojennych, czy można by to zinterpretować jako jednak wejście NATO do wojny? Może w tym argumencie niemieckim coś jest?
No, same przekazanie broni, no to nie jest jeszcze wejściem, tak? NATO do konfliktu.
Tutaj... Ale broni strzelającej już, prawda, no ta granica jest płynna, nie?
No, na pewno, ale to powiedzmy ta broń jest no, przekazywana Ukrainie, tak? Tu się nie ma co łudzić przecież, że Amerykanie nie są niezaangażowani w ten konflikt.
Ale Niemcy odpowiedzieliby tak, przekazujemy broń, która byłaby przez nas właśnie, tak jak pan profesor wspomniał, no dowodzona, czyli byłyby to już działania, które byłyby kierowane przez żołnierzy natowskich, a więc byłoby to już wejście w konflikt, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraińcy tą broń, to jest chyba zresztą niemożliwe z tego względu, że Amerykanie limitują państwa, które mogą obsługiwać patrioty, tak? To nie jest broń, która jest sprzedawana jak na przykład kabasznikowy, że ktoś, kto się zgłasza, to kupuje, tylko to Amerykanie wybierają, kto będzie ten system używał.
No właśnie, i to jest też dziwne, tak, że Niemcy to proponują Polsce, a teraz jest pytanie, czy Niemcy to konsultowały z Amerykanami, tak, to przekazanie tej broni Polsce, no bo wydaje się, no, że i to twierdzenie chyba nie jest odległe od prawdy, że, no, że tutaj tą władzę taką decyzyjną, no to mają Stany Zjednoczone i one, powiedzmy, określają stopień zaangażowania i NATO i swojego państwa w ten konflikt. Czy to zaangażowanie, powiedzmy, przekroczy pewne bariery, które Rosja uzna za udział krajów zachodnich, krajów NATO w konflikcie, czy też nie. I stąd, powiedzmy, wynika to dawkowanie tego poparcia. Tak?
Spróbujmy na chwilę jeszcze odtworzyć tę sprawę w kontekście polskiego sporu politycznego. Tutaj widać jakiś zgrzyt komunikacyjny między ministrem obrony a prezydentem. Widać, że nie było to komplementarnie. Ten dwugłos mi pokazuje, że ta decyzja nie była komplementarnie podjęta. Czy uważa pan profesor, że jednak kto ma rację w tym sporze? Czy rację ma minister Błaszczak, czy rację ma Andrzej Duda, który mówi, no dobrze, nawet jeśli nie na Ukrainę, no to niech te patrioty będą u nas w Polsce?
Tutaj trudno, powiedzmy, gdy ocenimy tą decyzję jakby w takiej szerszej skali, tak, w dłuższej perspektywie, no bo przecież wcześniej to były to obiecane Leopardy, ta grupa batalionowa, która się miała pojawić na Litwie, też Niemcy obiecały powiedzmy pewne części uzbrojenia armii ukraińskiej, no i one się powiedzmy z tego nie wywiązywały, no i tutaj prezydent Duda chciał zrobić dobrą minę do złej gry.
Do złej gry.
Znaczy, ja wątpię, czy on się powiedzmy, czy on wierzy w te zapewnienia Ministerstwa Obrony, tak, no bo to też dlaczego Ministerstwo Obrony niemieckie taką decyzję podejmuje. To ta propozycja powinna wyjść od kanclerza Niemiec, tak? Chyba na tym szczeblu tego typu kwestie się...
No, zakładamy, powiedzmy, że mogło być to jednak konsultowane, prawda? No, tak, w sensie merytorycznym wychodzi to od ministerstwa, które odpowiada akurat za to.
To znaczy, tu ta rozbieżność, no ona wynikała jakby z takich dwóch interpretacji, tak? Czyli pierwsza interpretacja to jest taka, że no jest to zagranie PR-owe, to jest interpretacja powiedzmy ministra Błaszczaka, no i w związku z tym i tak z tych patriotów nic nie będzie, no ale podbijmy nieco stawkę, tak? Załatwmy coś dla Ukrainy i powiedzmy, no dobra, obiecujecie nam patrioty, no ale to dajcie Ukrainie. No to wtedy Niemcy powiedzą, no my tego nie możemy zrobić, ale w zamian za to, aby zatrzeć złe wrażenie, damy inną broń, tak? Przekażemy coś innego. A drugie, powiedzmy, druga interpretacja, to jest interpretacja prezydenta Dudy, no że Niemcy wykazały wolę no, przekazania patriotów, no to skorzystajmy, tak? Sprawdźmy ich, czy oni to przekażą, czy też nie. Stąd powiedzmy te rozbieżności wynikały, tak mi się wydaje, z takiej odmiennej interpretacji no tych słów Ministerstwa Obrony Niemiec.
Ostatnia kwestia w tej części programu. Czy ta propozycja, niezależnie od tego, jak ta sprawa się skończy, bo wydaje się, że na wchodzącym tygodniu jakieś decyzje w sumie powinny zapaść, czy ona buduje nasze zaufanie do sojuszników i buduje nasz stosunek pewności co do statusu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, czy wręcz przeciwnie, czy raczej efektem tej sprawy będzie tylko chaos i takie poczucie, że poza słowami na nic nie możemy liczyć. Jak pan sądzi?
No, Polska na szczęście jest w strukturach NATO, tak? I tutaj ten sojusz z Ameryką, no, niezależnie czy się to komuś podoba, czy nie, no to on jest gwarantem i sprawiedliwości.
A nie Berlin, Waszyngton, a nie Berlin, prawda?
Tak. A polityka Berlina, no to była taka, jaka jest, to każdy widzi. Nord Stream 1, Nord Stream 2, wchodzenie powiedzmy Rosji takie miękkie do Europy, korumpowanie klasy politycznej różnych państw.
I ja bym dodał, panie profesorze, jeszcze coś, zupełna bezrefleksyjność, chociażby Angeli Merkel, która w mijającym tygodniu stwierdziła, że wiedziała, że Władimir Putin coś na Ukrainie złego będzie szykował, ale nie miała żadnych argumentów, żeby go powstrzymać. Tymczasem, tak jak pan profesor mówi, no właśnie rozwijała projekt Nord Stream 2 w tym samym momencie, prawda?
No właśnie i to jest ten problem, że tak za bardzo na Unię Europejską nie ma co liczyć. Dlaczego? Dlatego, że to też wynika z pewnej takiej geopolitycznej gry i Niemcy, i Francja, one mają no, pewne ambicje geopolityczne, tak? Wyjście spoza tego amerykańskiego parasola. I to już właściwie było nawet w okresie zimnej wojny, w okresie powiedzmy i konfrontacji NATO i Układu Warszawskiego. No i tutaj powiedzmy w tych warunkach takich geopolitycznych, no to te kraje są zbyt słabe, żeby samodzielnie odgrywać jakąś taką większą rolę, no to muszą robić w sojuszu z kimś, tak? No to albo z Rosją, albo w sojuszu z Rosją, jak to do tej pory było, albo na przykład w sojuszu z Chinami, no bo też trzeba pamiętać o tym,
postawmy kropkę, ponieważ o Chinach będziemy rozmawiać w części międzynarodowej naszego programu, do której właśnie przechodzimy.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Proszę Państwa, dzisiaj po raz pierwszy w historii naszego programu w formacie 1:1 rozmawiam z profesorem Krzysztofem Brzechczynem, a to z tego powodu, że Dariuszowi Lipińskiemu nie załączył się mikrofon, stąd też rozmawiamy dzisiaj w dwójkę, a w drugim, w części międzynarodowej, w drugiej części naszego programu chciałbym porozmawiać o Chinach. No, mamy kilka informacji o zaostrzających się frontach sporu między i USA a Chinami, ale także Watykanem a Chinami. Pierwszy, o wiele bardziej istotniejszy, mianowicie administracja Stanów Zjednoczonych zakazała zatwierdzenia sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych firmy Huawei Technologies, ZTE oraz kilku innych firm technologicznych, de facto tych firm, które produkują masowo i na skalę globalną urządzenia do komunikacji cyfrowej. Argumentuje to rząd w Waszyngtonie bezpieczeństwem narodowym USA. Jeśli chodzi natomiast o Watykan, to słynna umowa między stolicą apostolską a Chinami, umowa, która miała normować stosunki religijne, krytykowana przez emerytowanego arcybiskupa Hongkongu, kardynała Zena. Ten głos został w Watykanie wyciszony. Kardynał Zen jest w sumie jedynym hierarchą, który expressis verbis, i to też na łamach prasy międzynarodowej, protestował już przy pierwszym próbnym podpisaniu tej umowy kilka lat temu. Okazuje się, że Chiny wyświęcają, czy też, trudno powiedzieć, użyć tego słowa, wyświęcają, no, chcą nominować nowego biskupa, tak zwanego narodowego, bez akceptacji stolicy apostolskiej. Tak naprawdę ta polityka chińska się nie zmienia. Mamy do czynienia z radykalną zmianą postawy wobec państwa środka w porównaniu z tym, co miało miejsce jeszcze dekadę, a nawet ponad dekadę temu, kiedy to twierdzono, że Chińczycy to jest przyszłość technologii, przyszłość świata. No właśnie, czy można to było, panie profesorze, przewidzieć? Bo chyba wydaje się, że nie było to wcale trudne przewidzieć ekspansji chińskiej.
No oczywiście, że przewidzieć można było, tylko pamiętajmy, że na początku lat 90. no, panował trochę inny, jakbyśmy to uczenie powiedzieli, paradygmat interpretacji świata, tak? Wtedy dominowała doktryna neoliberalna, no i według tejże doktryny kapitał...
W Chinach było po prostu taniej, mówiąc tak, naszym słuchaczom prosto.
A kapitał nie ma narodowości, tak? Kapitał nie ma narodowości. Jeżeli jakaś firma zewnętrzna z innego kraju inwestuje, czy w Polsce, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, no to właściwie powinien się liczyć tylko właśnie rachunek kosztów, tak? Koszty i zyski. No i tutaj się okazuje nagle, no nie nagle, dla inne osoby, inni naukowcy to przewidywali, ale teraz się powiedzmy, nagle okazuje, że jednak ten kapitał, no tą narodowość ma, że po pierwsze to nie jest tak, że ekonomia czy gospodarka jest taka autonomiczna, no bo to jest taki, powiedzmy sobie szczerze, taki powiedzmy pogląd marksistowski, gdzie właśnie ta ekonomia i ta gospodarka była taką dziedziną życia społecznego, która dominowała o wszystkim. Tu się okazuje, że polityka, pewne cele takie geopolityczne, które są stawiane przez rządzących,
Ekonomia wcale ich nie zniosła, prawda? Bo było takie marzenie, że zresztą to samo marzenie, zdaje się, w kierunku Rosji było wypowiadane, prawda? Że Rosja idzie gospodarczo ucywilizować. No okazało się, że to jest kompletna bzdura, ponieważ zresztą Rosji, proszę Państwa, spójrzmy na Afrykę, gdzie od dziesięcioleci, od dekad po upadku państw kolonialnych pompuje się olbrzymie pieniądze w te państwa i tam się nic nie poprawia, ponieważ te państwa, a raczej ich dyktatorzy konsumują większość nadwyżek pomocowych, prawda? I tu chyba wydaje się jest podobny mechanizm, nie?
Tak, no i to jest ten mechanizm zadziałał i w przypadku Rosji, i w przypadku Chin, tylko że powiedzmy tutaj takim kluczowym okresem historii to jest przełom lat 80. i 90. W Rosji nastąpiła demokratyzacja, która następnie spowodowała no, urynkowienie tej gospodarki, ale to urynkowienie, ono...
Demokratyzacja, chyba oligarchizacja.
Tak, ona spowodowała oligarchizację i bezrobocie, likwidację powiedzmy różnych firm, przedsiębiorstw państwowych i powiedzmy dla przeciętnego Rosjanina, no demokracja, no to się kojarzyła z chaosem, tak, z brakiem no, pracy, z bezrobociem. Chiny poszły trochę inną drogą, tam w roku 89 stłumiono manifestację na Placu Niebiańskiego Spokoju i partia chińska cały czas zachowywała kontrolę nad gospodarką i ona decydowała o stopniu liberalizacji, tak? O tym, na ile można ten rynek wpuścić, tak? Na ile można zezwolić na działalność.
No to jak to się stało, że właśnie Chiny określano jako przyszłość wolnego handlu, jako przyszłość prosperity gospodarczej. Jak to się stało, że choć jak pan profesor mówi, wszyscy widzieli, że to komunistyczna partia Chin rządzi tym kapitalizmem kontrolowanym, że ktoś mógł wierzyć, że to kapitał, a nie polityka tam zwycięży. Czy to było takie wielkie zachodnie samooszustwo?
No, to była też świadoma polityka informacyjna Chin, tak? Czy właściwie no, tych krajów.
Czyli to Chiny oszukały Zachód?
No, Zachód się chciał też oszukać, dawał się oszukiwać, ale tam nastąpiły też no, pewne zmiany, dlatego że po pierwsze, przynajmniej na zewnątrz, tak? Zrezygnowano z ideologii marksistowskiej albo ją no, trochę ograniczono, czy zreinterpretowano. Ponadto w tej propagandzie państwowej przywrócono do łask Konfucjusza i to tam jakoś próbowano powiedzmy pożenić.
Co to znaczy przywrócono do łask Konfucjusza, żebyśmy naszym słuchaczom wyjaśnili
no, pewne odwoływanie się do takich tradycyjnego modelu, tak, chińskiego społeczeństwa, gdzie rodzina, starsi no, mają duże znaczenie i też konfucjanizm był takim modelem, stał się takim modelem wychowawczym, tak, to znaczy w Chinach. Tak więc tutaj, gdy mówimy o propagandzie, czy też o ideologii społeczeństwa chińskiego, które jest narzucane czy kontrolowane przez partię chińską, to tam mamy taką mieszankę, tak, i konfucjanizmu, który głosi też powiedzmy głosi znaczenie, czy mówi o znaczeniu społeczeństwa nad jednostką, mówi o prymacie wspólnoty społecznej nad jednostką. I to jest powiedzmy no, w takim wymiarze wewnętrznym ważne, bardziej przekonujące dla członków społeczeństwa. A z drugiej strony mamy też marksizm, który jest eksportowany właściwie na zewnątrz. Tak? Przecież jeszcze jak była powiedzmy rocznica chyba nie śmierci Marksa czy urodzin, no to Claude Juncker z Unii Europejskiej razem z przywódcami chińskimi otwierali czy taki pomnik Karola Marksa, który
w Trewirze, tak? W miejscu znaleźli, gdzie on się urodził. Zresztą no, generalnie trzeba powiedzieć, że w zachodniej recepcji, to może dla nas być trochę szokujące, ale w zachodniej recepcji marksizmu on jest traktowany jako postać pozytywna, to znaczy leninizm uważa się za taką nieuprawnioną, nadużytą formę marksizmu, prawda? Zamiast no jednak odczytywać go tak jak jest on w rzeczywistości, czyli próbą wdrożenia marksizmu w rzeczywistość gospodarczą, w realną rzeczywistość gospodarczą, która skończyła się katastrofą. Marks został po prostu przez praktykę negatywnie zweryfikowany.
No tak czy inaczej, powiedzmy, to już są no, spory, dyskusje specjalistyczne, ale generalnie można powiedzieć, że Chiny odwołują się czy grają na wielu fortepianach. Akurat no ja miałem okazję być w Chinach na Światowym Kongresie Filozoficznym, no i tam mogłem, powiedzmy, oglądać w hotelu telewizję chińską, no i tam, powiedzmy, były programy przeznaczone dla takich, powiedzmy, ludzi o takich przekonaniach technokratycznych, czyli...
Tam zrozumiał pan profesor coś z tej telewizji?
Nie, no, nie, ale powiedzmy, no
jeżeli obrazków tam... Obrazków wnioskował pan.
Tak, tak, no jeżeli mamy jeden program i tam są wyświetlane jakieś, powiedzmy, filmy rewolucyjne z czerwoną gwiazdą, no to można zrozumieć mniej więcej o co tam chodzi, tak? A z drugiej strony mamy, powiedzmy, jakiś film o Konfucjuszu, a z trzeciej, no właśnie... ten jakieś, powiedzmy, programy no, adresowane dla osób takich, dla których wrażliwe są te argumenty takie technokratyczne, czyli modernizacja, rozwój gospodarki, rozwój współpracy. No i też, powiedzmy, Chiny, one no, w taki jawny sposób, przynajmniej w samych Chinach, tak, to tam Chiny aspirują do bycia światowym mocarstwem. No i w tym momencie no siłą rzeczy, przepraszam za głos, ale jestem zaziębiony, to prowadzi do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Tak?
Bo ale w tym momencie może w tym momencie postawmy takie pytanie, jakiego typu mocarstwowość wyobrażają sobie Chiny, ponieważ i tu chcę nawiązać do Watykanu, no to jest jednak potęga, która nie jest zainteresowana swobodami i wolnością, to jest jednak potęga, która nie ma ochoty na głos obywateli, która nie ma ochoty wsłuchiwać się w potrzeby obywateli. Kiedy weźmiemy sobie ograniczenia cyfrowe, czyli te punkty karne, które obywatel może dostać po rozpoznaniu twarzy, w niektórych miastach taki system jest, że przeszedł na czerwonym świetle, czy wyrzucił niedopalonego papierosa, gdzie nie trzeba, czy też popełnił jakieś takie no, zupełnie wydaje się banalne wykroczenie i to jest przestawiane na jakieś punkty karne, które ograniczają chociażby dostępność do systemów rezerwacyjnych, dostępność do używania internetu, no to jest po prostu Orwell, tak? Czy rzeczywiście świat jest świadomy, jak ma wyglądać ta potęga państwa środka, no bo z naszej perspektywy, naszych europejskich zwyczajów, to jest coś, czego chyba nikt z nas by nie chciał.
No, ja bym powiedział, że to jest widoczne raczej z perspektywy środkowo-europejskiej, czy z perspektywy tych krajów, które przeżyły komunizm, tak? Bo będąc, powiedzmy, na tym zjeździe filozoficznym, przypadkiem wziąłem udział w takiej sesji, na której występował jakiś dygnitarz z chińskiej partii komunistycznej. Dobrze, tam można było wejść. I widzę, że obok mnie siedzi jakaś młoda osoba, która wzięła ze sobą kolę, no i tą, czy jakiś inny napój, to już tam nazwa tego napoju jest mniej ważna, no i pije to z tej butelki. I nagle zauważyłem, jak dyskretnie wchodzi członek obsługi i łagodnie do tej osoby mówi, że powinien tą butelkę odłożyć, tak, że w trakcie tego przemówienia no nie należy pić. I teraz osoby no, z zewnątrz czy z zachodu, no akurat by tego, powiedzmy, tego incydentu by tego nie odnotowały, no ale jeżeli ktoś zwraca uwagę na takie właśnie ukryte formy kontroli, no to jest tu widoczne.
I jak to się skończyło? Ta osoba grzecznie odłożyła tą butelkę?
Tak, oczywiście.
Ignorowała i była dalej.
Tak, odłożyła. Nie, odłożyła, oddała temu ochroniarzowi.
No może rozsądnie, racjonalnie, lepiej z chińskimi służbami nie zaczynać, tak więc, prawda?
No tu mamy do czynienia z taką dyktaturą, no zmodernizowaną, tak? Właśnie to jest Orwell, jakby ta wizja roku 1984 polega na tym, że mamy władzę niemal dyktatorską, totalitarną, ale ta władza totalitarna, ona korzysta z zaawansowanej technologii. Tego
Czyli, panie profesorze, czyli może dobrze, że USA stawiają tak radykalnie tamę do produktów technologicznych chińskich, ponieważ wydawałoby się, że jest to jednak jakaś forma przebudzenia. Nie, nie chcemy waszego porządku świata. Może tu nie chodzi wcale o to, że Huawei wyprze Apple'a czy innych gigantów, czy Microsofta, innych gigantów cyfrowych, ale po prostu jest to koniec pewnej mrzonki, że z Chinami można się dogadać.
No oby tak, to znaczy, no ja tutaj jestem jednak większym pesymistą, dlatego że Chiny no, mają i te kontakty z Unią Europejską i z krajami europejskimi i ze Stanami Zjednoczonymi, tak więc tutaj no, Stany Zjednoczone mogą odciąć tak, ten dopływ technologii, ale czy to będzie skuteczne, no, no to jest jakby inna kwestia, tak? To jest kwestia też no, tutaj Unii Europejskiej, no i też polityki klimatycznej, która jakby w takiej dalszej perspektywie do czego ona doprowadzi? No doprowadzi do tego, że wszelka produkcja przemysłowa w Europie będzie nieopłacalna, no ale pewne rzeczy trzeba produkować dalej, tak? Nawet baterie wymagają produkcji i ta produkcja będzie przenoszona do krajów trzeciego świata albo do takich krajów, gdzie te standardy są niższe, tak, ekologiczne, czyli do Chin. Tak więc tu ja się obawiam, że w takiej dalszej perspektywie, no to Unia Europejska będzie takim zakładnikiem Chin, tak, i też tutaj to się dzieje jakby w relacjach pomiędzy Rosją a Chinami. No Chiny, powiedzmy, otwarcie, czyli zbyt otwarcie Rosji nie poparły w tej agresji na Ukrainę, ale właśnie, co oni robią? No, oni starają się, powiedzmy, przyjęli taką strategię na przeczekanie. Im bardziej się Rosja wykrwawi, im większe poniesie straty, to
tym bardziej oni wejdą w ich miejsce, prawda? No właśnie, zajmą ich miejsce, no bo w
nawet Władywostok to był kiedyś chiński, tak, tam te tereny wokół Władywostoku. Tak,
no z całą pewnością konflikt graniczny chińsko-rosyjski jest możliwy do otwarcia, tak? To nie jest wcale powiedziane, że te relacje będą się między tymi państwami dobrze układać mimo pewnego zbliżenia ideologicznego między nimi, prawda?
No tak, oczywiście, to jest powiedzmy, no gra o władzę, no ma to do siebie, czy opanowanie globalne, że jest taką grą zero-jedynkową, tak? I teraz ci, co współpracują ze sobą w tej chwili, Rosja i Chiny, no jak się pokonają, powiedzmy, trzeciego konkurenta, czyli Stany Zjednoczone, no to mogą potem ze sobą rywalizować, tak? Więc to jest tak jak w Orwellu w roku...
Czyli, proszę Państwa, w pewnym sensie świat staje dzisiaj do konkurencji, która jest grą o wszystko, prawda? To jest jeden z tych momentów w historii, gdzie ta gra o wszystko się wydarza, a my wracamy do trzeciej części naszego programu, do innej gry, gry piłkarskiej. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, rozmawiam z profesorem Krzysztofem Brzechczynem i w części trzeciej wczorajszy mecz polskiej reprezentacji nad i wygrana nad Arabią Saudyjską. 2-0. Przypomnijmy, że dawano większe szanse Arabii Saudyjskiej wygrania tego meczu w związku z ich meczem z Argentyną. Tymczasem no, bardzo pozytywne zaskoczenie, bardzo pozytywna gra Wojciecha Szczęsnego, który można powiedzieć jest gwiazdą tego meczu, ale także myślę pewne wątpliwości, chociażby co do postawy sędziego. Ja natomiast nie tyle chciałem rozmawiać o tym meczu i o sporcie, choć cała Polska o tym teraz rozmawia, co chciałem porozmawiać o pewnych konsekwencjach wpływających na soft power Polski po tego typu wygranej. Wydaje się, że ten mecz został zaobserwowany. Komentatorzy go pokazują na waleczność polskich piłkarzy. Czy faktycznie piłka nożna zdaniem pana profesora buduje soft power państw? Czy po takim meczu można powiedzieć, że Polska może liczyć na chociażby jakąś zwyżkę w rankingu soft power? Czy inne państwa bardziej się liczą z krajami, które tego typu sukcesy mają?
Wśród kibiców piłki nożnej to na pewno, tak? Ale czy w takim ogólnym oglądzie, czy w takiej ogólnej perspektywie, czy futbol jest takim, powiedzmy, narzędziem budowania soft power, to nie zależy od jednego meczu, tylko od końcowego wyniku, mm-hmm. tak? Jeżeli Polska wyjdzie z grupy, no i tam odpowiednio pokona późniejszych rywali, to na pewno, no wszyscy pamiętamy osiągnięcia naszej drużyny z roku 1974, złoty medal olimpijski w roku 1972, no to te osoby w innych krajach, które interesują się historią futbolu czy danej dyscypliny, no to na pewno będą o Polakach pamiętać. W ten sposób Polska czy polscy piłkarze no, wchodzą do historii danej dziedziny życia społecznego. No, w Polsce mm-hmm. W piłce to jest rozpoznawalny na razie szczęsny Lewandowski, no i to jest jakby okazja też do promocji.
Mm-hmm. No na pewno było to zauważone przez arabskich kibiców, którzy mocno liczyli na to, że zwycięzcą będzie ktoś inny. No może nie akurat o taką sławę by nam w tych państwach chodziło, ale z całą pewnością wszystkie kontrowersje, które rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, które toczą się wokół tego mundialu, no to jest chyba jeden z najbardziej kontrowersyjnych mundiali. To też pokazuje, że mimo wszystko zwycięża sport, tak? Że zwyciężają lepsi, mimo czasem wydawałoby się nie zawsze sprzyjających warunków fair play.
No na razie jakichś większych błędów sędziowskich nie widać. Mamy ten system VAR, który wydłuża mecze, tak, o przeciętnie 10 minut, no ale generalnie potrafi on wyłapywać, tak, wszelkie, powiedzmy, faule na polu karnym czy spalone, tak więc wydaje się, że ten system no jednak się sprawdził, tak? No a kwestia jakby polityczności mistrzostw świata, no tutaj ja bym powiedział, że jeszcze bardziej kontrowersyjna decyzja to było przyznanie Rosji organizacji mistrzostw świata, tak? To było w 2018 roku te mistrzostwa się odbyły. Nie wiem, kiedy była ta decyzja podejmowana, chyba jeszcze przed zajęciem Krymu przez Rosję. No i no niestety.
W zeszłym tygodniu wspomniał o tym Wiesław Ratajczak, że w innych tych brudnych mundiali było znacznie, znacznie więcej w przeszłości, może nawet niż teraz.
Nie wiem, no to znaczy, czy wcześniej było więcej brudnych.
No ten rosyjski do chyba najczystszych też nie należy.
No, nie ma krajów jakby idealnych, tak? I tutaj no, też jest takie złudzenie, że no, jak się mundial czy mistrzostwa świata rozpoczną w jakimś kraju, no to one tam ten kraj zmienią na lepsze, tak? No nie wiem, no były powiedzmy igrzyska olimpijskie w Niemczech w 1936 szóstym roku, no i jakoś tych Niemiec nie zmieniły, tak? Tak więc tutaj, no niestety jest tak, że sport jest elementem i polityki, i też takiej soft power, i no ta organizacja tych wielkich takich igrzysk czy imprez sportowych, no ona siłą rzeczy staje się upolityczniona, no i teraz też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na przykład za 4 lata to Mistrzostwa Świata mają się odbyć w Kanadzie, Ameryce Północnej i Meksyku. I tam ma być 48 drużyn. I teraz z jednej strony mówi się o polityce klimatycznej, o emitowaniu CO2, przez loty.
A z drugiej strony przelot między Meksykiem a Kanadą to jest no, lot, który trwa kilka godzin,
no tak właśnie,
jak z Atlantyk. Nie?
Ja nie wiem, jak ci kibice się będą teraz przemieszczać między Meksykiem a Kanadą. Tak? To tutaj no, to też jest gdzieś, powinna gdzieś być granica.
Panie profesorze, na sam koniec, jak pan przewiduje nasze spotkanie z Argentyną?
No Polska ma, powiedzmy, szansę wyjścia z grupy, ma szansę wygrania, ja bym powiedział też, tego meczu z Argentyną. No, jak Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską, a myśmy z Arabią Saudyjską wygrali, no to prosta matematyka mówi nam, że powinniśmy być lepsi w meczu z Argentyną, no ale to wiadomo.
Tu jednak są wątpliwości, czy ten mecz był do końca uczciwie sędziowany, prawda, z Argentyną. To nie jest chyba sprawa jakoś, no to jest sprawa, która wydaje się być przynajmniej niejasna, prawda?
No to znaczy to jest kwestia interpretacji spalonego, ona jest zawsze niejasna, bo teraz, bo to, że niektórzy sędziowie tak to interpretują, że jeżeli jakikolwiek zawodnik znajduje się tak drużyny przeciwnej bliżej bramkarza niż zawodnik drużyny broniącej, ale jest inna interpretacja, że by był spalony, to ten zawodnik, który się znajduje bliżej, musi brać udział w akcji, tak? I tutaj co to
proszę
znaczy?
Państwa, nie ma dzisiaj wśród nas naszego specjalisty od piłki nożnej, pana mecenasa Jarosława Pucka. Jeśli nas słucha, tego serdecznie pozdrawiamy. Póki mundial trwa, będziemy gdzieś wplatać ten wątek do naszych rozmów. Ja bardzo dziękuję i kanoniczne pytanie, panie profesorze, co pan poleca do czytania naszym słuchaczom?
Tak, ja mam propozycję na prezent pod choinkę dla dzieci albo, no zależy kto słucha, naszą audycję albo dla wnuków, tak? Mianowicie taka książeczka wyszła, Królowie Polski w wierszykach i jak tutaj jest informacja od wydawnictwa, ta książeczka jest pięknie ilustrowana i nie zawiera żadnych dat. Tak więc sam raz do tego, aby zachęcić dzieci, młodzież to już może nie, ale dzieci i w wieku szkolnym i przedszkolnym do...
No dzieci nas nie słuchają, ale rodzice w dzieci nas właśnie słuchają, więc może jest taka możliwość. Ja natomiast jako, że dzisiaj nie tyle w roli moderatora, co współkomentującego z racji tej, że Dariusz Lipiński technicznie nie zdołał i bardzo żałuję i też Państwa pozdrawia, ale nie zdołał się z nami połączyć. Polecam, niedawno była rocznica śmierci Brunona Schulza. Dwie takie pozycje, Księga Listów i Księga Obrazów, wydane już jakiś czas temu, ale wszystkich, którzy interesują się Schulzem i literaturą schulzowską, szczególnie do Księgi Obrazów, powinni zajrzeć. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie profesorze, za ten wieczór.
Jest to prezent pod choinkę dla dorosłych tym razem.
Tym razem dla dorosłych, tak jest. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję panu profesorowi. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak, dobrego tygodnia.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.